Salon artystyczny.
Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Witamy z oddziału sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku z Pałacu Opatów. W drzwiach nas wita, to nie przez próg wchodzimy, pani Małgorzata Paszylka-Glaza, kuratorka dwóch wystaw, które możemy tu oglądać, nowych wystaw, dla nas bardzo egzotycznych i spodziewam się, że bardzo pięknych. Pierwsza nosi tytuł Potęga koloru, a druga Siła kobiecości, ale tam też potęga koloru występuje, myślę. Obie dosyć egzotyczne ze względu na autorów prac, ale to wszystko kuratorka najpiękniej opowie. Zacznijmy od tej wystawy, którą już od
29 czerwca mieliśmy otwarcie, a można oglądać od 30 czerwca. Tak, rzeczywiście to jest potęga koloru. Malarstwo Abdulkahel Ar-Raisa, artysty, który pochodzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mieszka w Dubaju.
Pierwsza wystawa artysty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce?
Tak, zdecydowanie to jest pierwsza. No tak naprawdę, powiem szczerze, troszeczkę sprawa jest prostsza, ponieważ od Abdulkadera zaczęło się w ogóle malarstwo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jest rzecz zupełnie niezwykła, bo on jest artystą, który rozpoczyna przygodę artystyczną w tym kraju. Jest absolutnie taką osobą znaną, podziwianą, ale też całe rzesze młodych artystów, którzy tworzą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no w tej chwili muszą korelować, muszą odwoływać się do jego sztuki. Przed nim naprawdę nie było malarstwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
To już niemożliwe. Nawet w grotach żadnych, prawda, na skałach? Nic?
Znaczy, być może coś takiego było, no ale wiemy, że jest to kraj, który rozwija się dynamicznie, prawda, ale jest tak naprawdę na mapie świata jako państwo stosunkowo niedawno. No oczywiście jako naród to jest zupełnie coś innego, natomiast jak mówi sam Abdulkader, on musiał wyjechać do Kuwejtu w latach 70., aby się nauczyć tego malarstwa. Mówi, że to Kuwejt był w ten czas takim bardzo prężnie rozwijającym się krajem, gdzie też spotkał sporo Europejczyków. Opowiadał mi, że swoje pierwsze farby sprowadził z Anglii i nie mógł uwierzyć, że one mogą być tak kolorowe, tak barwne, bo jednak jego kraj pustynny był tym, który takich doświadczeń kolorystycznych czy takich doznań absolutnie mu nie fundował. Jak sam mówił, był to trudny czas dla niego. On wyjechał tam do siostry, studiował, uczył się, poznawał. Tęsknił za swoim krajem, ale jednocześnie mówił, że gdyby nie ten wyjazd do Kuwejtu, ale jednocześnie też gdyby nie korelacja, relacje, które nawiązał, czy relacje z artystami z innych części świata arabskiego, ale również z Europejczykami, być może jego sztuka nie byłaby sztuką tak potężną w magię koloru, jak jest dzisiaj, jak jest teraz.
Zajmuje się pejzażem przede wszystkim, tak?
Abdul ma takich kilka etapów swojej twórczości, ja bym to tak nazwała. Oczywiście prosto mi się wymączać, ale no, dyskutowałam trochę z nim. Zaczynał od sztuki bardzo realistycznej. To są jedne z pierwszych jego prac, najwcześniejsze, które są z 73 roku. To jest jego autoportret i taki bardzo piękny portret dwójki dzieci, które mu pozowały do tego portretu. Jak Państwo doskonale widzą, namalowane takimi dość, bym powiedziała, zimnymi kolorami. Bardzo dużo takich brązów jest, takich kameli. On w ten czas był zafascynowany realizmem. To, że można ten obraz świata zdjąć niejako i przełożyć na obraz. Potem, kiedy zaczął trochę podróżować po Europie, a podróżował, to mu się to tak bardzo ładnie ułożyło w taką opowieść o realizmie francuskim XIX wieku, bo on też nie ukrywa, że jest pod wielkim wrażeniem sztuki europejskiej, w szczególności sztuki francuskiej. On tam bywał kilka razy, bywał też w Stanach Zjednoczonych. Potem przeszło to taki etap na pejzaże. Te pejzaże, znaczy maluje w ogóle dwoma technikami. Maluje olejnymi technikami, olejną, ale również maluje akwarele. I te akwarele są zupełnie zjawiskowe, niezwykłe, bo one są gigantyczne. Potem oczywiście w Paryżu odkrył impresjonizm. No, trudno nie odkryć w Paryżu impresjonizmu. To jest taki kierunek, który zachwyca wszystkich, absolutnie wszystkich. To jest to rozwibrowanie plamy barwnej, to jest to przede wszystkim światło słoneczne, ten moment chwili, chociaż Abdulkader traktuje to zupełnie w innych kategoriach. Jego kraj jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów na świecie, więc to, co jest teraz, za chwilę już tego nie będzie, bo to się wszystko zmienia, więc u niego ten impresjonizm, to jest nie tylko impresjonizm techniczny, tak jak jest prawdziwy rasowy impresjonizm francuski, ale również takim próba uchwycenia danego widoku tu i teraz, który już za chwilę będzie podlegał zupełnie niezwykłej dynamice.
Dokumentacja więc, po prostu.
Taka jakaś dokumentacja, zresztą on, tą wystawę żeśmy zaaranżowali w ten sposób, że mamy taką salę, w której on dokumentuje swój światopogląd, swoją relację, wyraża swoją miłość do ojczyzny, bo on jest osobą bardzo mocno utożsamiającą się ze swoim krajem, a z drugiej strony to jego przepiękne, wysmakowane, orgiastycznie, chociaż nie wiem, czy słowo orgiastyczne, to by Abdul nie zaprotestował, abstrakcje, które są absolutnie ferią i magią kolorów. Ale oczywiście one nie są tylko i wyłącznie same w sobie kolorystyczne, bo on ma ten motyw arabskich liter, które są też dla niego wyznacznikiem kultury, jego poczucia takiej tożsamości.
Pejzaż miejski zupełnie jak fotografia.
No zupełnie, tak. To rzeczywiście, ale to są wszystko akwarele, więc proszę zobaczyć, jak one są malowane. To jest niebywałe. Ja powiem szczerze, że kiedy miałam wielką przyjemność porozmawiania z nim, odwiedzenia go w pracowni, kiedy on mi te wielkie akwarele rozkładał na podłodze, nie mogłam uwierzyć, że to jest po prostu akwarela. On ma niebywałe wyczucie takiej przestrzenności koloru, a ten motyw drzwi to jest jeden z najczęściej powtarzających się motywów w jego twórczości. To są takie drzwi, które łączą przyszłość z przeszłością, właściwie typowo taki arabski motyw, tego też oddzielenia tej sfery prywatnej od sfery publicznej, co jest też oczywiście w tej kulturze bardzo ważne, poczucia takiego domowego miru, który jest oddzielony od tego świata, który czasami niesie zagrożenia. To wszystko oczywiście też jeszcze pięknie, bo on jest taką osobą dokumentującą też architekturę arabską, chwytającą te takie rzeczy bardzo charakterystyczne. No jak sam mówił, to jest taki jego rodzaj fascynacji, ale też nie obcy malarstwu europejskiemu i to tak bardzo ładnie odniósł się do wszystkiego tego, co Eugène Delacroix robił, kiedy podróżował do Maroka, ale też również Henri Matisse, więc to rzeczywiście te korelacje ze sztuką europejską są u niego, przynajmniej w sensie mentalnym, no takie dość mocno obecne.
Ma się wrażenie, że te frezy, te ościeżnice i te guzy, to wszystko jest w trójwymiarze.
No właśnie, to jest taka niebywała rzecz. On ma taką, ja to mówię o przestrzenności koloru, bo to jest rzeczywiście, on ten kolor maluje w sposób absolutnie magiczny i zadziwiający. I jest w tym taka niespotykana głębia. On ma wyjątkową kulturę malarską, która wynika też chyba z takiego nie do końca tylko malarskiego podejścia do plamy barwnej, bo on troszeczkę te swoje obrazy traktuje kontemplacyjnie. To jest dla niego taki rodzaj dialogu nieustannego, jaki on prowadzi ze swoim wnętrzem, z różnymi osobami. On dyskutuje w ten sposób też z poczuciem swojej tożsamości, więc to wszystko tak rzeczywiście dość niezwykle wygląda, ale jest to imponujące, to trzeba przyznać.
Niebywałe w ogóle jak na akwarele i prawda? Jeśli chodzi o rozmiar właśnie i taką precyzję, warstwowość tak. tego.
To jest zupełnie absurd. Znaczy, no, te studia, on cały czas podkreśla, że te studia w Kuwejcie bardzo dużo mu dały, jeżeli chodzi o doświadczenie koloru, to on się tam nauczył tej intensywności. Oczywiście potem jego podróże artystyczne, to jest osoba, która ma cudowne wyczucie miejsca tu i teraz. On się bardzo mocno utożsamia ze swoim krajem, ale jest też osobą bardzo otwartą na inny świat, szczególnie na ten świat malarski. Też wie, że ten dialog malarski to jest jedna z najbardziej twórczych i niezwykłych inspiracji i on to z pełną konsekwencją wykorzystuje w swojej sztuce.
To jest też akwarela, ten krzew samotnie
Na
urwisku na pustyni.
Tak, jak najbardziej, tak. No, jest jednym z najbardziej ulubionych artystów, to jest absolutna osobowość, o tak bym mogła powiedzieć. Mi się po raz pierwszy w życiu zdarzyło coś takiego, że bardzo chciał mi pokazać swój kraj, więc wieczory żeśmy spędzali spacerując po różnych galeriach w tak zwanym dystrykcie sztuki, uczestniczyliśmy też w tak zwanym Art Dubai, więc po raz pierwszy w życiu mi się naprawdę zdarzyło coś takiego, że ludzie na ulicy podchodzili, witali się z nim, wyrażali podziw dla jego twórczości. Miałam też przyjemność obejrzeć jego wystawę podsumowującą 50 lat jego twórczości artystycznej, która była w Abu Dhabi. No to ja po raz pierwszy w życiu też widziałam osoby, które były wzruszone tak bardzo tym, że go spotkały, że mogły mu pogratulować. No, to jest naprawdę osoba, od której w sensie sztuki zaczyna się wszystko. Dla nas jest to zupełnie niewiarygodne. My mamy tak wielką tradycję, tak wielkie doświadczenie sztuki, że wydaje nam się to po prostu niezwykłe. Więc dlatego też on cały czas ma taką wielką pokorę do sztuki europejskiej. Podziwia nas, Europejczyków, za te prawie 2000 lat tworzenia, za ten dialog, który prowadzimy. No z jednej strony, wiadomo, motywy wzięte z Biblii, drugi ze świata antycznego, za tą naszą ikonografię. On mówi, zawsze ze mną, znaczy rozmawiając, mówił, słuchaj, ja w pewnym sensie musiałem się wszystkiego nauczyć od nowa i znaleźć taki cudowny, złoty środek, aby też oddać tożsamość mojego kraju, bo jednak jestem Emiratczykiem. Co wcale nie było takie proste, ani łatwe, więc też ten motyw liter arabskich w tych abstrakcjach, to jest taki jego znak rozpoznawczy, on je maluje zupełnie obłędnie i pięknie, kunsztownie, majestatycznie, metafizycznie. No, ten kolor jest obłędny, ale oczywiście kształt też jest ważny.
No właśnie, a jak wytłumaczyć to, że to są swoiste listy jego?
To ja tak nazwałam listy malarskie. Abdul mi powiedział, że oczywiście to nie są jakieś wersety, w tym sensie, że to nie są cytaty. Natomiast te litery to jest takim rodzajem jego opowieści o kulturze arabskiej. On na przykład mówi, że literka Hurriyat jest taką zakręconą do góry, przypominającą trochę oczy kobiety, której twarz no, nie jest do końca odsłonięta. On mówi, że jest to taki rodzaj uwodzenia specyficznego dla tamtego obszaru, ale też on mówi, że to jest takie oswajanie z innością. On doskonale wie, że no, jakby my nie znamy pisma arabskiego, które jest dla nas dość trudnym, więc on mówi, dla mnie to jest taka próba opowiedzenia językiem uniwersalnym, językiem sztuki o mojej kulturze, która być może, szczególnie w kontekście czasów współczesnych, czego Abdul Kader absolutnie nie ukrywa, no, może być dla Europejczyków trudna. Zresztą
takie mam skojarzenie, jak patrzę na te obrazy z teatrem rysowania Franciszka Starowiejskiego.
No, cudowne skojarzenia, cudowne, prawda? Franciszek Starowiejski też prowadził taką swoistą opowieść. O czym? O naszej przeszłości, o naszej szlacheckości, prawda? O naszym liberum veto i takich różnych innych, ale też fajnych, ale i niefajnych elementach w naszej historii. Abdul Kader jakby no, opowiada o swoim kraju. Jest osobą, która... dzisiejsze czasy mamy niespokojne. Mogę Państwu powiedzieć, że przygotowania do wystawy trwały prawie 5 lat i pokonanie trudności mentalnych, ja to mogę powiedzieć, wcale nie było łatwe. I to zarówno z tamtej, jak i z tej strony. Niestety operujemy pewnymi stereotypami i bardzo trudno nam te stereotypy przełamać. Więc to zarówno były, to znaczy nie ze strony artysty, jakby nie ze strony mojego kuratora, bo ja naiwnie wierzę, że sztuka operuje językiem uniwersalnym. I prawdziwa sztuka nie niesie w sobie ani zła, ani zagrożenia, bo właśnie no, po to jest ten język stworzony. Natomiast no, są takie rzeczy. Abdul Kader, który jest osobą wierzącą, cały czas podkreśla i mówi, że prawdziwy, islam jest religią pokoju. I ci, którzy wykorzystują islam do walki, to tak naprawdę niewiele mają z tą religią wspólnego. I on to głośno mówi. On też mówi w swoich obrazach, ale też doskonale wie, że tragiczne doświadczenie no, różnych, delikatnie mówiąc, niesprzyjających okoliczności, które wydarzyły się w Europie, powoduje, że obraz jest jednoznaczny. Więc stara się pokazać ten świat, w którym on żyje, w którym się wychował, który kocha, który i szanuje. Jest też światem, który szanuje inność. I to też stara się pokazać w swojej sztuce poprzez miejscami, jak na tamten obszar, bardzo mocny i taki odważny dialog również ze sztuką europejską. On bardzo chciał tutaj wystawić. Zresztą z Polakami ma same przyjemne wspomnienia. Mówi, że jednymi z pierwszych osób zagranicznych, które go odwiedzały, to jeszcze w latach 80., mówi, że to byli Polacy. Opowiadał, że po raz pierwszy w ten czas uruchomiono połączenie lotnicze między Warszawą a Dubajem. Mówi, że chyba loty odbywały się raz w tygodniu. I on mówi, że właśnie to Polacy go jakby odkryli, odwiedzali jego pracownię, więc on mówi, że no tutaj te relacje ma takie bardzo miłe, jeżeli chodzi o wspomnienia, ale w Polsce był rzeczywiście pierwszy raz. Wszystko mu się podobało.
Bardzo dobrze. No, że akurat Park Oliwski, to się nie dziwimy zupełnie, tak, prawda?
Znaczy, ale ja też widziałam te jego prace, ponieważ no, oglądałam wystawę, którą on robił monograficzną w Abu Dhabi. No wiadomo, no, tam jest wszystko wybudowane od nowa. W tym Abu Dhabi takie piękne centrum właściwie sztuki. I te jego obrazy, które były prezentowane w takiej nowoczesnej architekturze. No, to jest dokładnie tak samo jak Louvre, który znajduje się w Abu Dhabi. I to jest piękna, nowoczesna architektura, betonowe posadzki. Ale proszę mi uwierzyć, te obrazy troszeczkę jakby były zdeprymowane tą nowoczesną architekturą. A one tutaj odżyły. Odżyły w sensie koloru, przestrzeni. Ja wiem, że może to jest trochę takie dziwne i magiczne, co ja mówię, ale tak jest. Jak ja rozpakowałam, wypakowaliśmy te obrazy ze skrzyń, ja miałam wrażenie, że one odetchnęły, że te barwy nawiązały taką relację, bo to jest jednak struktura zabytkowa. Tu jest trochę światła, tu jest jakaś historia i one się w tej historii, w tej przestrzeni absolutnie świetnie poczuły. No te barwy są tak rozwibrowane, one zupełnie tak jakby odetchnęły pełną piersią. No to jest coś zupełnie moim zdaniem niebywałego, ale przyznają Państwo, że orgia kolorystyczna jest tak, niesamowita.
Te dwa drzewa, nie wiem, z nieba do piekła, czy odwrotnie, to jest niesamowite.
Proszę zobaczyć. patrzeć na ten dyptyk, to jest ta jego bardzo fajna seria Alsamar, którą on maluje, czyli taka seria poświęcona na naturze. Abdulkader kocha naturę, on ma piękny ogród wokół swojej pracownicy, jest rzeczywiście rzeczą dość niezwykłą w tamtym dość gorącym klimacie. Natomiast no, wszystko to, co jest zielone, co rośnie, ta natura, która jest dla niego wyznacznikiem obecności Boga, jego potęgi, majestatu, no to jest rzeczywiście tutaj bardzo, ale to jest tak kolorystycznie nasączone, że to jest po prostu zupełnie niebywałe. Czy te choćby motywy już, które zaczynamy, te motywy liter, od litery H poprzez litery Hurriyet, ale no nie tylko, te jego serie Spokój, czyli Serenity series, które on maluje. Zresztą te kobaltowe, piękne niebieskości, to jest taki jego wyznacznik, to jest jego ukochany kolor. Na wernisażu miał piękny garnitur w kolorze kobaltowym. Zupełnie żywcem wzięty z jego obrazów, z fioletową koszulą i proszę mi uwierzyć, naprawdę ten odcień był taki, jaki występuje fioletowy w jego obrazach, taki lekko złamany różem, więc to zupełnie coś niesamowitego, ale robi to wrażenie. To są takie barwy, które wciągają, które obejmują, biorą we władanie. Właściwie ten kolor jest takim ekspresyjnym, pełnym życia, a jednocześnie no, takim melancholijnym i metafizycznym.
To jest jak patrzenie spod wody w
prawda? Też mówię, jak w jaskini jakiejś. Jak,
po jakiemuś światu, które prześwieca gdzieś z 5 metrów głębokości, czy tam z 2. No takie to są.
Także można nurkować w Pałacu
Opatów. Jak najbardziej zachęcam. Zresztą no, proszę zobaczyć też to doświadczenie jego czerwieni. Ta czerwień, która jest taka, jak ja to mówię, taka wzięta z owocu granatu, to zresztą też jest taki no, zupełnie niesamowity.
Zobaczcie, nasze Tatry i Zakopane podczas halnego.
No mówię te abstrakcje, zresztą w ogóle świat arabski odkrywa abstrakcje. To jest to samo, co się dzieje ze sztuką na Czarnym Lądzie, kiedy jakby artyści też odkrywają tam abstrakcje. My już do abstrakcji żeśmy się przyzwyczaili. My już niedawno, zupełnie jakiś czas temu obchodziliśmy stulecie abstrakcji. Na nas to nie robi wrażenia. A tam jakby ta abstrakcja jest no, czymś zupełnie nowym. Może nie tyle nowym, ile oni to jakby malarsko odkrywają. Abdulkader robi to absolutnie magicznie, w sposób niezwykły. No proszę zobaczyć, to jest krzesło z tym granatem w tej czerwieni takiej od pomarańczu poprzez taki silny, intensywny karmin właściwie do tej takiej właśnie granatowej czerwieni jest zupełnie niesamowita. To wszystko jest jeszcze akwarela. No
to jest owoc życia, to jest potęga granatu.
Tak, granatu, tak, tak. No i ja to mogę Państwu powiedzieć, co tam, jak już robimy zwierzenia, to zwierzymy. Pierwszy dzień, kiedy spotkałam się z artystą, no obydwoje żeśmy się tego spotkania bali, ja to też mogę powiedzieć. To jest zawsze tak, że jak kurator pracuje z artystą, to bardzo ważny jest taki moment, kiedy czy coś zagra, czy nie w tej współpracy, kiedy wszystkim trzeba zdobyć zaufanie. Ja muszę pozyskać zaufanie jako kurator artysty i artysta musi mi zaufać, że chce najlepszą opcję dla niego znaleźć. Oczywiście można pracować na zasadzie takiego pewnego umówienia się, ale jeżeli nie ma takiego drobnego elementu porozumienia, to będzie tylko praca, nie będzie to przeżycie, a o to chodzi, bo ja też w pewnym sensie robiąc wystawę coś tworzę i muszę mieć to zaufanie artysty, więc bardzo przeżywałam to spotkanie z Abdulkaderem, bardzo długo żeśmy pracowali nad tą wystawą, z jednej i z drugiej strony żeśmy prowadzili rozmowy, więc no, kiedy przyjechałam do Dubaju, kiedy uchyliły się drzwi, w tych drzwiach wysunęła się głowa Abdulkadera i kiedy spotkały się nasze oczy, to ja już wiedziałam, że ten taki pierwszy raz porozumienia został nawiązany. A potem, kiedy on mi otworzył swoją pracownię, kiedy pokazał pracę, nad którymi pracuję, no to już sobie pomyślałam, że nie będzie źle, ale już wiedziałam, że coś z tego będzie, kiedy na zakończenie Abdul podszedł do drzewa, które rosło w jego ogrodzie, drzewo z granatami, własnoręcznie zerwał mi, dostałam 5 świeżych granatów i wręczył mi z taką satysfakcją, z takim elementem powitalnym i sobie pomyślałam, że to chyba nie jest źle, że coś jakby jednak wspólnie jesteśmy w stanie stworzyć. On się bardzo cieszył na tą wystawę, był bardzo szczęśliwy, jak mógł tutaj otworzyć. Zresztą przyjechał z częścią swojej rodziny, więc no już to, że ta rodzina była z nimi tutaj obecna. No nie ukrywam, że to dla mnie wielkie przeżycie, bo ze sztuką w pewnym sensie tak egzotyczna, ale jednocześnie w tak trudnych czasach, no bo mamy trudne czasy, no to wcale nie jest takie najprostsze i najłatwiejsze. Ale ja ciągle naiwnie wierzę, że to jest właśnie to, że sztuka to jest to coś, co nas wszystkich tak naprawdę absolutnie i magicznie łączy.
To tak się składa, że teraz mamy o wiele bliżej do Dubaju niż do innych krajów.
No właśnie, no tak się jakoś dziwnie składa.
Mamy tyle połączeń, że możemy praktycznie non-stop latać. 5,5 godziny właściwie jesteśmy na miejscu.
Jesteśmy na miejscu, jeszcze w całkiem komfortowych warunkach, więc to jest jak najbardziej taka rzecz, która nas tutaj łączy, ale oczywiście nie tylko. Piękne to jest, prawda?
To się przesuwa normalnie.
Tak, to jest przestrzenie, tak.
drzwiami otwiera.
Się otwierają Park. Zupełnie, tak. No niestety nie dojechały do nas, być może jeszcze w trakcie wystawy dojadą dwa fantastyczne obrazy, które znajdują się w zbiorach prywatnych Szejki Salamy i jej fundacji. No jest pewna procedura, pewien protokół. Fundacja troszeczkę za późno weszła w skomunikowanie się z Szejką Salamą, bo właśnie takie piękne, widokowe, pustynne obrazy, które są w jej zbiorach. A to jest taki przykład obrazu zaangażowanego, bo to jest taka sala, w którym Abdul mówi o swoim kraju, o swoim poczuciu tożsamości, o tym, co jest dla niego ważne. I to jest jeden właśnie z takich obrazów, który jest dla niego no, takim bolącym elementem. To są konflikty, które trwają na Półwyspie Arabskim. No, to jest ten nieustanny, nie twórczy, a destrukcyjny i nie dialog, a właśnie takie pokrzykiwanie na siebie nawzajem. On temu daje upust. Bo jak mówi, że jeżeli to wszystko opowie na swoich płótnach, to to jest tak, jakby się naprawdę zwierzył i otworzył, jakby pokazał, że no właśnie, że ludzie potrafią wszystko przeinaczyć, że potrafią wszystko zepsuć, nawet najpiękniejszą ideę potrafią wykorzystać i obrócić nie w taką stronę, w jaką trzeba.
Mogą polecieć w kosmos, prawda? I zaprowadzić destrukcję.
Destrukcję zupełnie, więc to jest zresztą w tych jego obrazach takich bardzo mocnych, no choćby takie jak błogosławieństwo narodu, proszę zobaczyć, to z czego słyną Emiraty Arabskie, jest jednocześnie ich przekleństwem, jak to on mówi, to jest tak, że mówi, to jest coś, z czego my żyjemy i to jest jednocześnie to, co we wszystkich wyzwala niezdrowe żądze. Mówi to, co jest kartą przetargową, a nie tak ludzie ze sobą powinni rozmawiać. No to jest coś zupełnie niezwykłego, bo on ma też taką swoją filozofię.
A to jest beczka ropy.
A to jest beczka ropy, tak, jak najbardziej. I ta łódź, zresztą tutaj ten motyw tych łodzi draw, takich łodzi charakterystycznych, wziętych z takich prostych połowów, on mówi, że to jest jego kraj, który tak bardzo zmienia się na jego oczach, że on miejscami aż nie może w to uwierzyć. Zresztą tego najlepszym przykładem jest ta bardzo piękna akwarela z takim tytułem, że jeśli podziękujesz, dam ci więcej, kiedy on pokazuje świątynię, meczet, który został wybudowany z takich bardzo prostych materiałów. Oczywiście potem wszystko się rozbudowało, więc to, co pierwotnie było z potrzeby serca, zostało zastąpione być może piękniejszą budowlą, ale już jakby to powstało z takich może nie tyle bardziej komercyjnych, no ile już przy nakładzie przede wszystkim nie potęgi serc, a potęgi pieniądza, więc no, tak to wszystko wygląda. No i taki bardzo obraz, z którym on się bardzo utożsamia, czyli Wieczna Wiosna. No, to jest taki obraz, w którym on wyraża takie swoiste podziękowanie, może nie tyle podziękowanie, ale taki rodzaj takiej dumy narodowej z tego, że jest Emiratczykiem i że na jego oczach się ten kraj tak bardzo mocno zmienia. Chcę, żeby to był kraj ludzi otwartych, ludzi pokoju. No jak każdy artysta marzy o świecie idealnym, bo artyści marzą o świecie idealnym. No niestety świat nie jest idealny i chyba jeszcze przez jakiś czas nie będzie. I chyba nigdy nie był, no ale to wynika z ludzkich emocji. Ale po zupełnie warstwie malarskiej, świetnie rozmalowany, to jest jeden z jego tutaj nielicznych olej na płótnie. No on ma, no muszą Państwo przyznać, ma to wyczucie barwy zupełnie magiczne i niezwykłe. I on czuje jej przestrzenność, potęgę, wrażeniowość. To wszystko jest taką niebywałą opowieścią malarską.
Salon artystyczny.
Opuszczamy potęgę koloru, zbliżamy się do siły kobiecości. I znowu niezwykła opowieść biograficzna o artyście, prawda? No i niezwykłe prace.
Reza Maszudi jest gwiazdą berlińskiego undergroundu. Bardzo długo był związany z takim domem sztuki Tacheles. To był taki artystyczny skład. On tam miał swoją galerię artystyczną Ora et Labora. Od 20 lat mieszka w Niemczech, ale jest rzeczywiście osobą, która ma zupełnie inny życiorys niż Abdulkader Ar-Rais. Jest Irańczykiem, urodził się w Teheranie. Pochodził z bardzo twardej, inteligenckiej rodziny. Jego babcia, która jest chyba najważniejszą osobą w jego życiu, życiu. Była malarką, ale też była osobą o bardzo takim poważnym wykształceniu muzycznym. Jego dziadek był lekarzem, był wychowywany przez dziadków. To była rodzina bardzo otwarta, bardzo dużo też podróżująca po Europie, stąd jakby no Reza wychowywał się w takim domu bardzo tolerancyjnym. Jego świat zmienił się w ten czas, kiedy od władzy został odsunięty szach Iranu Reza Pahlavi, kiedy nastąpiła rewolucja religijna. Miał w ten czas 17 lat. No, zaczął chodzić do szkoły, w której uczono tylko i wyłącznie Koranu. I dla niego to było absolutnie nie do zniesienia. On mówi, to nie chodzi o to, że mówi, Koran był dla mnie do zniesienia. On mówi, uczenie się na pamięć bez zrozumienia, bez próby dyskutowania. Mówi na ten temat. Zmienił się w ogóle jego świat. On babcię podziwiał nie tylko jako osobę, która go bezwarunkowo kochała i zapewniła mu wszystko to, co najważniejsze do życia, ale on również podziwiał ją jako kobietę. I nie ukrywa, że jednym z jego dramatycznych szoków było to, jak po prostu zobaczył swoją babcię, która była ubrana no, w strój czarny do ziemi z burką, która zasłaniała absolutnie wszystko. Nie mógł też zaakceptować dziadka, który raptem musiał nosić owłosioną twarz, jak to mówi, zarośniętą, przepraszam, twarz. Przestał chodzić do szkoły, przez prawie półtora roku ukrywał się w domu. To był czas, w którym kompletnie wyizolował się od świata zewnętrznego. To był czas, w domu była duża biblioteka, on się świetnie zna na muzyce, jest właściwie znawcą opery. On mówi, że po raz kolejny przeczytał wszystkie książki prawie, które były w bibliotece. Mówi, nadszedł taki dzień, kiedy babcia po prostu weszła do jego pokoju i powiedziała, że tak naprawdę Reza musi stąd wyjechać, musi uciekać. On się też bał, że siłą zostanie wcielony do wojska. Więc na pieszo przez pustynię prawie 3 miesiące wędrował do Pakistanu. Z tego Pakistanu wędrował dalej. Dostał się do Niemiec. Tam od 20 lat mieszka, tworzy, żyje. Aczkolwiek zupełnie niedawno okazało się, że no, jakby nie do końca, może nie to, że jest legalnie, ale jakby jego statut prawny jest w dalszym ciągu nie do końca uregulowany w tych Niemczech. Więc jak to sam o sobie mówi, jego życie nie było ani łatwe, ani proste. I to znajduje się przełożenie w jego obrazach, które na pierwszy rzut oka wydają się takie plastikowe, dlatego że Reza jest naprawdę erudycyjny, ponieważ on irańskie mity, wierzenia, całą wiedzę, jaką posiada, przekłada i łączy ze sztuką europejską, ale jednocześnie maluje wręcz, jak ja to mówię, obsesyjnie, aczkolwiek ciekawie i interesująco motyw kobiety w burce, ale on tą burkę desakralizuje, ponieważ dla niego to jest Spider-Woman burka, tak. Mickey Mouse burka, Joker, Harlekin burka, prawda? Batman burka, Meduza burka, Poker Face burka, czy Wilhelmina Tell burka. Czyli absolutnie zupełnie. W obrazach Rezy kobieta jest fascynująca. Czy jest piękna, tego do końca nie wiem. Jest na pewno intrygująca, jest zniewalająca, ale też jest poddana takiej presji otaczającego świata. Reza bardzo prosto i oczywiście mówi o wszystkich zagrożeniach, jakie wynikają z bycia kobietą. On cały czas porównuje do idealnej kobiety, jaką dla niego była babcia. Jednym z najbardziej obrazów takich dramatycznych jest Czarna Wdowa, kiedy mamy, no w pewnym sensie, znaczy nie w pewnym sensie nagą kobietę z odsłonięciem tym łonem, która jest okryta burką. No to jest już totalny element desakralizacji taki dotyczący, jeżeli chodzi o islam. Reza wie, że to ludzie czynią zło, a jednak to jakby mierzy się też mu z tymi jego wspomnieniami, bardzo mocno oczywiście naznaczonymi w dzieciństwie. Całe jego życie dorosłe to jest takie życie pomiędzy dwoma światami. Tego, z którego wyrósł, który kocha i bardzo za nim tęskni i nie może wrócić do Iranu. Zresztą on mówi, że to nie jest tak, że on gloryfikuje postać szacha, absolutnie, bo też żeśmy rozmawiali o tym. Mówi, nie, nie, ale to był świat, który ja straciłem bezpowrotnie. Mówi, ktoś mi go zabrał. Mówi, więc mam jakby taką pretensję do tego kogoś, kto mi ten świat zniszczył, ale również osoby, które bardzo kochałem. No, babcia dla niego była taką absolutną, magiczną osobą, więc wszystko, ten taki dialog o kobiecości, miejscami, jak to on mówi, popkulturowy, miejscami, jak to on mówi, też malarsko-infantylny, bo on używa takiego określenia, jest tym, które jest odzwierciedleniem jego poglądu. Ale Reza świetnie maluje. Znaczy, na czym polega to jego świetne malowanie? Bo on używa takiej XVI-wiecznej techniki malarskiej, która jest szczególnie widoczna w cyklu 4 obrazów, które zrobił i nazwał cyklem gdańskim. Tu jest między innymi Salve Maria de Casuero. Piękny obraz, czy Upadły Anioł. Tam mamy jeszcze Czekając na deszcz i Skradzione serce. To jest taka technika, która się nazywa painting laser, a polega na tym, że artysta warstwowo nakłada warstwę malarską. I w pierwszej swojej wersji obrazy są utrzymane utrzymane w dwóch tonacjach kolorystycznych, szarości i takich zgaszonych brązach, właściwie beżach. To jest cały obraz, tylko jest namalowany w tych kolorach. On potem na tą warstwę nakłada warstwę kolorystyczną i efekt tego taki jest, że te jego kolory są niebywale intensywne, takie głębokie, a jednocześnie mamy wrażenie, jakby były malowane z taką, nie wiem, domieszką szkła prawie, żeby one mają taki blask, specyficzny blask. No, Reza mówił, że babcia była malarką i to babcia stosowała tą technikę. Ona go też nauczyła wiedzy o sztuce, to tak on mówi, którą potem skonfrontował oczywiście w ten czas, kiedy przyjechał do Europy. Zresztą on mówi, że jego dziadkowie bardzo dużo podróżowali, zawsze na wakacje wyjeżdżali. Paryż był takim ukochanym miejscem, więc on doskonale zna sztukę europejską już jak do Europy oczywiście przybył, ale tą wielką kulturę malarską, no właśnie miał od babci, która zawsze mu mówiła, że w malarstwie potęga barwy, no właśnie, o potęga barwy, siła, namiętność tego koloru, ale też piękna historia, która zostaje gdzieś tam pod oczami razem z tą formą artystyczną, jest tak samo ważna. To, co łączy obu tych artystów, to jest taka bezwarunkowa, totalna magia plamy barwnej, ale też również piękna opowieść. Każdy z nich opowiada o czymś zupełnie innym, ale jednak obydwoje tą opowieść snują. To jest zresztą taka cudowna, magiczna historia o dziewczynie, która jest naznaczona przeznaczeniem. Jej życie będzie trwało tak długo, jak długo ma w dłoniach winogrona. Każde jedno gronko, które może spożywać każdego dnia, jest tym, które zbliża ją do śmierci. On też przepięknie to wszystko, te mity irańskie, ale też również literaturę, którą w pewnym momencie pochłaniał, jak te półtora roku siedział, no, odizolowany od świata, on mówi, żeby nie zwariować, musiałem czytać. Czytałem, przerabiałem, uczyłem się na pamięć. I to jest rzeczywiście rzecz u niego zupełnie niezwykła. No, znajomość opery jest jakaś magia, on po prostu zna prawie całe wersety na pamięć, więc tutaj świetnie to operuje. To wszystko jest właśnie taką opowieścią. Więc ta mitologia irańska, gdzie motyw silnej kobiecości, pramatki jest taki obecny jako twórczyni życia, tutaj jest absolutnie też takim elementem dominującym, choć oczywiście no, ta warstwa popkulturowa, jak to on w końcu mówi, no jak się nie mówi, jest gwiazdą berlińskiego undergroundu, to, no to trzeba czymś szokować.
Coś z kabaretu, coś z cyrku, coś z teatru ulicznego.
Z teatru ulicznego, absolutnie, także to jest, znaczy, tak jak żeśmy rozmawiali, bo no, Reza jest też taką osobą, no takim typowym, jak ja to mówię, frykiem berlińskim, ja nawet nie wiem, czy ja tak powinnam to określić, ale on się śmiał i zawsze powtarza, mówi, wiesz, mówi, ten dom sztuki Tacheles to było niezwykłe miejsce. No on tam był takim prawie, że guru, ale mówi, wiesz, ten mówi taki czas bardzo swobodnego życia, mówi, w pewnym momencie trochę zaczął mi przeszkadzać. On mówi, wiesz, mówi, ile w takich, mówi, jak to on się śmieje, super artystycznych okolicznościach można tworzyć. To już w tej chwili, no jak w każdym takim miejscu niezależnym, już w tej chwili stoi wielki hotel w Berlinie, no ale ostatnio ukazała się rzeczywiście taka monografia, może nawet nie tyle dzielnicy, ale tego domu artystycznego. I ona się zaczyna od Rezy, od jego galerii, o jego walkę, o niezależność artystyczną. Jemu się udało w tym skłocie artystycznym przede wszystkim przyciągnąć artystów takich jak on, takich trochę, jak to mówi, zapomnianych przez świat, przez ludzi. Trochę, nie, to zostało... No, deweloper wykupił, wybudował na tym piękny hotel. Tego już nie ma. No, ale my też mamy tutaj takie rzeczy. To się wszędzie tak dzieje. No Boże, no to tak jest, no. Oczywiście artyści się gdzieś tam rozeszli, mają kontakt między sobą. Berlin jest zupełnie inny, oczywiście tam jest mnóstwo artystów, to życie tam kipi i tętni, więc Reza mówi, to jest świetne miejsce do tworzenia, do dialogu, do wymiany, ale jednocześnie bardzo takie, on mówi, trudne, nie tyle do zaistnienia, ile mówi do odnalezienia swojego miejsca i niezwariowania od natłoku różnych impulsów artystycznych. I to, co on mówi, do zachowania takiej swojej tożsamości. Mówi, no jednak urodziłem się w tym Iranie. Jakby nie patrzeć, jestem Irańczykiem. I on mówi, nie mogę tego wyprzeć. Mówi, to, że mi się zdarzyły złe rzeczy w moim życiu, to nie znaczy, że wszystko to, co się mówi, łączy z tamtym czasem, było złe, bo też było piękne. Mówi, no ja jednak z tego wyrosłem. Więc no, w tych swoich obrazach właśnie ma taki nieoczywisty, czasami przewrotny, czasami zastanawiający dialog z tym, co mu się zdarzyło przedtem i potem. No i to tak właśnie wszystko razem wychodzi, jak to mówię.
Wiele lat temu, jak byłem w Berlinie, to mnie zaszokowało, jeszcze ta komuna artystów istniała wtedy, ale mnie zaszokowało to, oni wtedy wydawali taki biuletyn, nie biuletyn, program, około 1000 imprez miesięcznie. To po prostu było dla mnie przerażające w tamtych czasach. No bo porównując się do naszego Trójmiasta, no, no u nas jest powiedzmy sobie 20, no, no powiedzmy 50, a tam 1000 miesięcznie, no ludzie.
Już nie można zdążyć nawet
nie.
Na połowę.
Nie, nie, ale to jest, ale to też, że on też mówił, że to mówi, jak to ładnie nazwał, mówi, wiesz, mówi taka obecność, mówi we wszystkich wydarzeniach bywa bardzo męcząca również fizycznie. To jest coś takiego, no więc, ale to też, tak jak ja mówiłam, że jak w pewnym momencie wykładaliśmy obrazy Abdulkadera i one tak ładnie zagrały w tych przestrzeniach naszych muzealnych, to coś takiego też jest z obrazami Rezy, które są zupełnie inne, a one, jak ja to mówię, nabrały takiego, też nie wiem, czy jest to dobre określenie, takiego trochę sznytu muzealnego. Zupełnie tak, jakby te wszystkie jego kobiety, które maluje, wyszły z szafy, gdzie były tak trochę upchane, prawda, tak, otrzepały te swoje sukienusie, albo nie tylko sukienusie, bo różne oczywiście rzeczy, wyciągnęły te biustu bardziej do przodu, wypięły, odetchnęły pełną piersią, jakby zupełnie powiedziały, no tak, no to jest chyba jednak nasze miejsce. A to jest autoportret artysty, no zupełnie w takim duchu, takim, no właśnie, proszę zobaczyć, gdzieś między, no Stradamusem, no właśnie to samo chciałam powiedzieć. Zresztą sztuka fugi, on, który ten twórca, który czerpie natchnienie, ja przeprowadzając, bo z dwoma artystami rozmawiałam, bo to zawsze jest bardzo ważne, aby poznać, no przynajmniej spróbować poznać takie najważniejsze rzeczy w życiu artysty, w sensie oczywiście jego światopoglądu artystycznego. Z Abdulkaderem żeśmy rozmawiali, z Rezą też i Reza mi właśnie napisał, jak się go pytałam, co sądzi o pojęciu piękna w sztuce, to on mówił, że piękno jest tak naprawdę niebezpieczne w sztuce, że wyznaczanie jakichś kanonów jest tym, które niweluje daleko idące poczucie indywidualności i subiektywizmu. Jak się go pytałam, skąd tak naprawdę czerpie natchnienie, czy kto jest jego mistrzem, to on mówi, wiesz, to nie zabrzmi zbyt dobrze, ale ja nie mam wielkich mistrzów. Dla mnie natchnieniem jest kamyk, który leży na ulicy. On mówi, gwiazda, która świeci na niebie. Wszystko to, co mnie otacza. Mówi, co nie znaczy, że nie szanuję wielkich mistrzów, ale mówi, trudno ich nazwać jakby moimi bezpośrednimi mistrzami. A jak się go pytałam, czy istnieje coś takiego w jego życiu jak wiara, to on mi powiedział, wiesz, po tym, co mi się zdarzyło, to miałem trochę problemy. Więc mówi, wierzę w tak zwaną istotę nadprzyrodzoną, która tym wszystkim kieruje i również daje mi talent. No ale dla niego takimi przestrzeniami, w których absolutnie no, udowadniają, że ta istota działa, to jest właśnie muzyka, literatura i sztuka, którego dla niego są takimi no, niezwykłymi szczytami. Ale zresztą to samo jest no, w pewnym sensie też z twórczością Abdulkadera, która no, też właśnie te swoje abstrakcje traktuje prawie jak taki rodzaj kontemplacyjnej modlitwy, kiedy on wszystkie swoje takie wewnętrzne rzeczy przekłada, ale obaj panowie absolutnie kochają Paryż. I to Paryż ten od XIX wieku po lata XX. I to obydwoje jakby powtarzają, że to jest taki magiczny czas. I obaj panowie też mnie zaskoczyli takimi swoistymi upodobaniami. To znaczy Reza oczywiście mówi, że bardzo lubi tę sztukę dawną i tutaj też mnie zaskoczył, bo mówi, że malarstwo francuskie XVIII wieku, czyli takie trochę rokokowe, frywolne, być może to mentalnie z tymi jego kobietkami, które maluje. A Abdulkader powiedział, że Rembrandt podziwia go za jego grafik, no ale jak on maluje takie akwarele, to się nie dziwię, ale też mnie zaskoczył, bo powiedział mi, że ostatnio jego niezwykłym odkryciem jest Klimt. I tak jak patrzę na abstrakcję Abdulkadera, to sobie myślę, że te kobiety Klimta to takie bardziej w klimacie Rezy, a tu okazuje się, że no może być coś zupełnie innego. No ale to jest rzeczywiście taki, on taki zupełnie jak taki Nostradamus, który przepowiada przyszłość.
Pojawiający się jak dżin z lampy.
Prawda, no zupełnie.
Przy zaćmieniu księżyca no. I ogromnej komecie, która leci tak, nad światem.
Tak, leci nad światem, więc no, no, absolutnie zupełnie taki rodzaj takiego fatalizmu. On zawsze mówi, wiesz, mówi, każdy w życiu ma coś zapisane. Mówi, ja widocznie musiałem przejść przez tą pustynię, musiałem dojść do tego miejsca, gdzie jestem. Widocznie takie, mówię, było moje przeznaczenie. Mówi, bo gdy jak próbuję sobie, mówi, to tak wytłumaczyć, dlaczego mi się coś takiego w życiu zdarzyło, to mówi, jest mi to bardzo trudno. Zresztą panowie, obaj panowie się spotkali. Reza specjalnie przyjechał, żeby tutaj zobaczyć obrazy Abdulkadera. Takie było bardzo fajne spotkanie, dlatego że Abdulkader sam prowadził Rezę po obrazach. Panowie wyszli uśmiechnięci. Jak to powiedział bardzo ładnie Reza, mówi, no tak Abdul maluje, mówi, przestrzenną barwą. A Abdulkader się do mnie uśmiechnął i mówi, tak, tak, Reza to absolutnie zwariowany artysta. Na tym absolutnie stanęło, więc, ale to jest też taki rodzaj szacunku dla totalnej inności, bo jednak no, państwo widzą, że to są zupełnie choć obydwoje pochodzą z takiej przestrzeni, która z kolei dla nas, Europejczyków, jest też bardzo, prawda, taka nie tyle abstrakcyjna, ile orientalna i niezwykła.
I zupełnie nie kojarzy się z takim malarstwem.
Z takim malarstwem, nie, prawda?
Nie, więc jest figuratywny.
W ogóle jest figuratywny, więc to jest coś zupełnie... Obydwaj panowie łamią pewne kanony, wkraczają zupełnie na inny obszar, tak jak jeszcze można. Trochę wytłumaczyć Rezy, bo jednak on od 20 lat mieszka w Berlinie, czyli no tutaj jakby ten underground berliński z tym
dał
się uwieść, powiedzmy sobie. Tak, w przypadku Abdula, to jego pobyty, no tak, no on był 3 lata w Stanach, podróżował po Europie, on Paryż bardzo chętnie odwiedza, też trochę czasu spędza w Niemczech, no to jednak to nie jest taki czas, który powinien zdeterminować jego twórczość. Czyli no obydwaj jakby pokonują też pewne takie nasze schematyczne myślenie o tym, jak panowie rzekomo powinni malować.
No więc, wzorem artystów tak, XIX, XX początku wieku, tak, podróżując tak, od kraju do kraju.
Tak, i ucząc się. Zresztą obydwoje też stwierdzili, znaczy Abdulkader też mówił, że on bardzo tak pragnie, nie konfrontacji, bo to nie jest dobre słowo konfrontacja, ale takiego zaprezentowania swoich prac i takiego rzetelnego odbioru. Jest też osobą, która, no jak tutaj była jeszcze po wernisażu, została ten dzień, dwa, to w niedzielę tu przyjechał, rozglądał się wśród osób zwiedzających, nawet zaczepił dwie osoby, tak się przedstawił, że on jest artystą i co tutaj osoby sądzą, jest to chyba konsternacja ogólna, ale on to bardzo lubi. On mówi, że taka bezpośrednia rozmowa, to, że panowie się spotkali, to, że jakby porozmawiali sobie, no i naprawdę no, Abdulkader oprowadzał Rezę i to było, nie wiem, z dobre 25 minut, więc tutaj i potem Reza mu pokazał swoje prace, które jeszcze były w ten czas rozpakowywane, myśmy je wieszali. No to jest właśnie ta siła i niezbywalna magia sztuki, która naprawdę różne światy potrafi absolutnie złączyć. Dobrze, że to rozumieją artyści, choć oczywiście na zewnątrz to czasami wygląda trudno.
Między oboma panami jest taka pewna różnica. Ten Dubaj i ten Berlin. Tu widać Berlin w braku ram, w przybrudzonych bokach, czy też w zwykłej, prostej oprawie. Tam jednak wszystko jest starannie dopieszczone i zamknięte jak w księdze arabskiej.
Oczywiście, znaczy ja już jak już tak plotkujemy, to ja też powiem, że no przepraszam, to już są bardzo intymne wierzenia, ale no w pewnym momencie no, codziennie prawie, że spędzałam po 4-5 godzin w pracowni artysty, mówimy o Abdulkaderze, no i w pewnym momencie no byłam zmuszona skorzystać z łazienki. Więc proszę Państwa, naprawdę klamki nie tylko były złote, ale również krany też. I znaczy to nie mówimy o pełnym złocie, ale oczywiście to upodobanie, ale też oczywiście taki rys rodzajowy, kiedy no tutaj na wernisażu pojawiła się częściowo rodzina Abdulkadera, bo on przyjechał no w takim otoczeniu, to też panie oczywiście miały strój arabski jak najbardziej, ale też miały świetne adidasy ze złotymi podeszwami.
Ten kolor to jest taki właśnie bardzo, znaczy ze złotymi, w kolorze złota oczywiście. Jak
kiedyś jeździli do Roermond do Danii, do Holandii, teraz mają u siebie.
Oczywiście żartujemy. Takżeśmy też jakby utrzymali katalogi wystaw, kiedy no, katalog Abdulkadera jest w takich pięknych kobaltach ze złotymi napisami, a Rezy jest w takich właśnie frikowych klimatach, właśnie z tymi mocnymi burkami na okładce, z takimi wytłaczanymi literami, no bo artyści się jednak różnią, aczkolwiek no, świetnie się rozumieją i szanują swoją sztukę nawzajem, więc tu... Chociaż jak Reza mówił, tak patrząc właśnie na Abdulkadera, mówił, ale to jest strasznie fajne być pierwszym. No. A Abdul tak ze zrozumieniem pokiwał głową i mówi tak.
To nie tylko pierwszy, bo można powiedzieć, że on w pewnym wypadku jest stwórcą.
Stwórcą, tak. To jest, ja mówię, wszyscy, absolutnie wszyscy młodzi artyści, wszyscy następne pokolenia, no będą musieli zająć jakieś stanowisko do jego twórczości, bo od niego to się wszystko zaczęło. To jest tak jak my mamy oczywiście w naszej Europie swoich fantastycznych, wielkich twórców w pewnym momencie. Każdy artysta musi się zmierzyć, nie wiem, z potęgą sztuki włoskiej, prawda? Gdzieś zaczynając od Giotta, poprzez Leonarda da Vinci, Michała Anioła, czy musi się zmierzyć z potęgą koloru Rubensa, czy z wysmakowanym światłem i cieniem Rembrandta, czy z tym takim magicznym światłem Caravaggia. Musi, po prostu musi. Musi się też zmierzyć z antysztuką awangardy. A Abdul, no absolutnie jest taką osobą, od której wszystko się zaczęło, bo jak to mówi Reza, ja jestem tylko taki undergroundowiec, on mówi, no może i gwiazda, ale on mówi, wiesz, mówi w undergroundzie tam gwiazda, a tutaj jest rzeczywiście... No,
takie... Może ci w Dubaju nie będą tworzyli nowych kierunków sztuki, ale szkoły swoje, żeby wyodrębnić.
Tak,
coś.
Tak, no bo tak. Ale ja powiem szczerze, że no, tam się dużo dzieje w zakresie artystycznym, ale ta sztuka jest jakby zupełnie inna. I tak jak no, miałam okazję no, trochę pooglądać, to rzeczywiście w tym natłoku młodych ludzi, którzy bardzo chcą tworzyć, bo oni jakby odkrywają też taką pewną wolność i niezależność artystyczną, to jakby w dalszym ciągu ta różnica między tym, co ma już wypracowany Abdul, to jak on tworzy, jak on pracuje, a między tą całą rzeszą tych młodych ludzi, jest różnica.
Muszą znaleźć swój kanał
i muszą jakby też, tutaj, oczywiście Abdul też mówi, że no, akademie artystyczne, które powstają, właśnie chyba w Abu Dhabi jest taka chyba akademia artystyczna, mówi, to są dopiero szkoły, które mówi, działają stosunkowo, mówi, niedawno, klasycznego rzemiosła malarskiego, mówi, on się po prostu muszą nauczyć. No my jednak mieliśmy swoje akademie, prawda, pierwsze w Europie powstały w XVI wieku. XIX wiek to jest czas fantastycznie działających akademii artystycznych w Europie. Ci studenci biedni, którzy kończyli akademię, byli dramatycznie męczeni przez 3 lata wszystkimi możliwymi rysunkami, ale to uczyło ich rzemiosła malarskiego. Talent talentem, a to rzemiosło malarskie to jest.
Technika
jest, prawda, też jest ważna. A Abdul mówi, a tutaj mówi, czasami jest talent, ale ten talent jest nieoszlifowany, a jak jest nieoszlifowany, to on jest rozhukany, a jak jest rozhukany, nie ma dyscypliny i nic z tego nie będzie. No coś takiego.
Rozmywa się na drobne. Prawda?
No tak, rozmywa, tak, bo mówi, bo młodego człowieka czasami trzeba ukierunkować, ale też mówi nauczyć takiej pokory wobec własnego talentu, bo czasami to jest tak, że my jesteśmy przerażeni tym, co mamy, jakimś takim, prawda, darem. Też Reza mówi, że mówi, wiesz, w takim pojęciu undergroundu, takiej mówi wolności artystycznej, można się zagubić. Może się, mówi, wydawać, że już jest się człowiekiem tak wolnym, że można wszystko. On mówi, a to nie, mówi, w pewnym momencie jest potrzebna dyscyplina. Więc on mówi, być może dlatego maluje tak, jak maluje, czyli przedstawia nieortodoksyjne tematy, ale bardzo ortodoksyjną, starą techniką, która uczy mnie cierpliwości. Mówi, w ten czas, kiedy mam ten taki, mówi, zwariowany czas, kiedy, mówi, te myśli artystyczne biegną mi po głowie, to ja muszę siąść przed tym płótnem i pokornie, mówi, najpierw nałożyć jedną warstwę, odczekać, aż to wyschnie, nie robić żadnych poprawek, a potem, mówi, nałożyć drugą warstwę. I on mówi, to mnie uczy cierpliwości, ale też, mówi, dyscyplinowania swoich wizji artystycznych. No i coś takiego właśnie też mówi Abdul, że mówi, te duże formaty, które on maluje w przypadku akwarel, on mówi, wiesz, to też uczy takiego, mówi, zdyscyplinowania, mówi, takiej pokory wobec tej materii malarskiej i takiej mojej małości, że ja w pewnym momencie muszę się nad tym pochylić, się zdyscyplinować, mówi, coś dobrego zrobić, mówi, a czasami poprawić albo zacząć wszystko od nowa. No więc to chyba dobrze, bo wrażliwość mamy wszyscy taką samą, na tej zasadzie, że automatycznie dążymy do czegoś, co poszerzy nasze horyzonty, naszą wrażliwość, co wprowadzi nas w zupełnie inny świat, gdzie dotkniemy takiego czegoś wyjątkowo subtelnego, pierwotnego, być może nie do końca nazwanego i bardzo subiektywnego. I to chyba daje nam sztuka tych dwóch artystów.
I te dwie wystawy, tak, właśnie. Bardzo serdecznie dziękujemy za niezwykłe spotkanie pani Małgorzata Paszyrka-Glaza w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku w Pałacu Opatów. Proszę Państwa, to wystarczy przyjść i po prostu pobyć z tymi obrazami.
Ja, jeżeli jeszcze mogę, 12 lipca otwieramy następną wystawę Clores Your Arts, artystka niemiecka Hildegard Skowacz, która dodatkowo jest jeszcze rzeźbiarką, więc ona z kolei prowadzi piękną opowieść o osobistych doświadczeniach, ale też o poczuciu takiej samotności i alienacji artysty we współczesnym świecie zupełnie niebywałą formą przestrzenną, bo ona robi też rzeźby z papieru. Więc dopełnieniem tych wystaw jest jeszcze trzecia. Zapraszam.
Bardzo dziękujemy. Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Do usłyszenia.